Studio Głos Nadziei przedstawia cykl 10 spotkań z historykiem i teologiem, pastorem Władysławem Polokiem, zatytułowany Historia a nauka chrześcijańska. Rozmowę prowadzi redaktor Piotr Stanisławski. Część 9. Dwa prawa moralne.
Chrześcijaństwo. Mozaika kilkuset kościołów czerpiących swoje nauki z Biblii, tradycji, a także filozofii. Już od drugiego wieku nasila się przenikanie misteriów pogańskich do nauki Kościoła, a wewnątrz Kościoła dochodzi do pierwszych podziałów. Coraz częściej słychać głosy powrotu do biblijnych zasad wiary. Historia a nauka chrześcijańska.
Zanim przejdziemy do omówienia dekalogu w myśli chrześcijańskiej, porozmawiajmy najpierw o pochodzeniu dekalogu. W Piśmie Świętym czytamy, że ogłoszono on został na górze Synaj. Jednak pewne badania wykazały, iż występują podobieństwa między prawem z góry Synaj a kodeksem Hammurabiego, powstałym znacznie wcześniej. Komu więc należy przypisać autorstwo dekalogu?
Tak, to jest bardzo ciekawe zagadnienie i uważam, że bardzo łatwo go też można rozwiązać. Powszechnie przypuszcza się, że dekalog pochodzi dopiero z góry Synaj. A tak naprawdę dekalog, te zasady moralne, które przekazał Bóg człowiekowi, nie pochodzą dopiero od góry Synaj, tam zostały one dane w formie zapisanej. To nie najpierw człowiek został stworzony, a później dopiero dla niego prawa te moralne kształtowano, ale te prawa istniały i z chwilą, gdy człowiek został powołany do istnienia, automatycznie podlegał tym prawom, które już istniały. Czytamy w liście świętego Jana, że grzech jest to przestępstwo zakonu, a przecież nasi pierwsi rodzice zgrzeszyli, czyli przestąpili zakon. Jak mogli przestąpić zakon, jeżeli on dopiero istnieje od góry Synaj? Byłoby to nielogiczne. To, co się stało na górze Synaj, to tylko w formie zapisanej na tablicach kamiennych został wręczony narodowi izraelskiemu w tym wypadku. Ale znany był już wcześniej od samego początku. Chociażby tekst Ewangelii świętego Jana, 3:4. Każdy, kto popełnia grzech, zakon przestępuje, a grzech jest to przestępstwo zakonu. A przecież wiemy, jest mnóstwo tekstów, które mówią, że pierwsi ludzie zgrzeszyli i następnie Kain zgrzeszył, zabił Abla i tak dalej. A więc znajomość dekalogu była znana od samego początku. I wszystkie ludy wywodzące się z tej pierwszej pary ludzkiej znały dekalog. Owszem, w ciągu wieków bardzo często wielu ludzi próbowało ten dekalog zmieniać, dostosowywać do warunków, czy do swojej sytuacji, do swojego sposobu myślenia. Dlatego Bóg w pewnym momencie kazał go zapisać, dlatego, że ludzie go zmieniali. I gdy studiujemy wszystkie kodeksy karne, jeszcze przed górą Synaj, chociażby prawo Hammurabiego czy inne prawa, widzimy podobieństwa, bo one były pisane, budowane na tym prawie moralnym, na tych przykazaniach, które istniały od samego początku, a które dopiero w pewnym momencie zostały spisane na tablicach kamiennych i wręczone. Stąd to podobieństwo, bo wszyscy opierali się na tym pierwotnym dekalogu i wszystkie kodeksy prawne, ludzkie do dnia dzisiejszego się na nim opierają. Następnie już o Abrahamie czytamy w pierwszej księdze Mojżesza, w 26 rozdziale, 5. Takie ciekawe sformułowanie. Dlatego, że Abraham był posłuszny głosowi mojemu, strzegł tego, co mu poleciłem. Przykazań moich, przepisów moich i praw moich. Czyli jest powiedziane, że Abraham, a było to daleko jeszcze przed górą Synaj, przestrzegał już prawa Boże. Następnie w drugiej księdze Mojżesza też spotykamy bardzo ciekawy wiersz, druga księga Mojżesza, 16 rozdział, jest opisane wydarzenie jeszcze przed górą Synaj i tu również czytamy w 28 wierszu i rzekł Pan do Mojżesza, jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać moich przykazań i moich praw, a więc przed górą Synaj. Krótko potem Bóg im wręczył prawo to zapisane tym razem na tablicach kamiennych. Tak samo i w liście do Rzymian, w drugim rozdziale, 14 wierszu jest podkreślone, że prawo to wypisane jest na sercach ludzkich. Nawet ludzie, którzy nie mieli formalnie bezpośredniego kontaktu z dekalogiem, jednak wiedzą, co jest dobre i co złe. I na ogół we wszystkich cywilizacjach jest znane, że zabójstwo jest złe, że kłamstwo jest złe, że niemoralność jest niewłaściwa. Są pewne wypaczenia, ale na ogół moralność ludów nieznających dekalogu zmierza w podobnym kierunku.
Czy należy Pana zdaniem traktować symbolicznie, czy w sposób dosłowny określenie, iż przykazania zostały wypisane palcem Bożym?
Jeżeli chodzi o dekalog, Bóg go osobiście ogłosił i osobiście ten dekalog zapisał na tablicach kamiennych. Możemy tutaj dyskutować, jak to Bóg zapisywał i to Pismo Święte po prostu nie objawia, ale zapisał to wyłącznie Bóg, bo to jest Jego prawo. To jest autograf Boga i tam Bóg nawet w czwartym przykazaniu określa się, że ja jestem Bogiem, ja jestem Stwórcą i tak dalej, i tak dalej.
Jaką funkcję miał pełnić dekalog?
Jaką funkcję miał pełnić dekalog? On był dany dla dobra i szczęścia człowieka, tak jak kochający, troszczący się rodzice w stosunku do swoich dzieci bardzo często ustanawiają prawa. Tych praw nie ustanawiają po to, aby życie utrudnić, tylko aby życie ułatwić. I tak samo i przykazania są dla naszego dobra dane. One ochraniają życie, one ochraniają rodzinę. W tym celu są dane.
Dekalog na ogół znany jest chrześcijanom, jednak tylko nieznaczna ich część wie o istnieniu dwóch wersji dekalogu. Dekalogu biblijnym oraz zmienionym dekalogu katechizmowym. Jak doszło do powstania pozabiblijnej wersji 10 przykazań?
No to jest wielkie pytanie. Można próbować odpowiedzieć i znaleźć pewne argumenty, a jest to również pytanie, na które trudno znaleźć odpowiedź. Spróbujmy popatrzeć na to od strony historycznej. W miarę jak zmieniały się zasady chrześcijańskie, zaczęto do chrześcijaństwa wprowadzać obce elementy. Bardzo dokładnie przedstawia tą panoramę dziejów chrześcijaństwa, łącznie z tymi potknięciami, błędami i zmianami Księga Objawienia, inaczej zwana Apokalipsą. Szkoda, że niektórzy uważają, że jest to Księga Tajemnicza. To wszystko tam jest objawione. A więc w miarę jak obce nauki, obce poglądy, nierzadko pogańskie nawet, którym nadawano tylko zewnętrzny pozór chrześcijaństwa wprowadzany, te wydarzenia i poglądy stały w rażącej sprzeczności z przykazaniami. I powstał problem teraz. Albo zostawić przykazania w tej oryginalnej wersji tak, jak są zapisane w Piśmie Świętym, jak je Bóg przekazał, i dostosowywać liturgię chrześcijańską według tych zasad, albo też wprowadzać zmiany, które są w rażącej sprzeczności z dekalogiem i zmieniać dekalog. Te dwie rzeczy były nie do pogodzenia po pewnym czasie. Niestety, w jakim kierunku niektóre kręgi, i to te zasadnicze chrześcijaństwa poszły, że zaczęły dostosowywać dekalog do ich sposobu wierzenia i czynienia. Na przykład po pewnym czasie, już bardzo wyraźnie w VII wieku, ale narastało to już wcześniej, zaczęto wprowadzać kult obrazów, wizerunków, a przykazanie drugie dekalogu mówi: nie czyń sobie obrazu ani rzeźby tego, co jest w górze, na ziemi, pod ziemią, po to, abyś się temu kłaniał. Drugie przykazanie nie zabrania czynić obrazy, rzeźby, w ogóle sztukę byśmy powiedzieli, ale drugie przykazanie zabrania czynić te rzeczy po to, aby stały się przedmiotem kultu. I w momencie, gdy do chrześcijaństwa wprowadzono te rzeczy, więc powstał problem. Albo pozostaje drugie przykazanie, które potępia te rzeczy, albo te rzeczy pozostaną i trzeba usunąć drugie przykazanie. Niestety usunięto drugie przykazanie. Swego czasu brałem udział w interkonfesyjnym sympozjum na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie byli przedstawiciele wielkich religii na temat Starego Testamentu. I był referat wygłoszony przez jednego z wybitnych teologów, nawet jednego z tłumaczy Biblii Tysiąclecia, który bardzo ładnie podkreślał, że Stary Testament w dalszym ciągu ważny, przede wszystkim prawa moralne, które tam są, dekalog, są dalej aktualne i niezmienne i tak dalej. Później w dyskusji zapytałem, jeżeli te zasady moralne Boże, które obowiązują od stworzenia i zostały następnie w tej formie zapisane na górze Synaj, to dlaczego dokonano zmiany? Dlaczego usunięto drugie przykazania? I wspomniałem też i kolejne przykazania, o których być może za chwilę będziemy rozmawiać. Odpowiedź była bardzo dziwna. Proszę Państwa, na ten temat wolę się nie wypowiadać. Ale dzięki temu, że usunęliśmy drugie przykazanie, była wypowiedź tego wybitnego teologa, uratowaliśmy wspaniałą sztukę sakralną. Niektórzy słuchacze czekali właśnie na to stwierdzenie. Usunęliśmy drugie przykazanie. Ja wierzę, że piękne malowidła i rzeźby by pozostały, ale drugie przykazanie zabrania jedynie czcić je jako święte, jako mające udział w zbawieniu. A więc wyraźnie było podkreślone, że usunęliśmy drugie przykazanie.
Zanim Pan odpowie, czy Pismo Święte dopuszcza możliwość zmiany przykazań Bożych, proszę powiedzieć jeszcze, jakie przykazania jeszcze zmieniono?
Tak, przede wszystkim zmieniono przykazanie czwarte. Drugie usunięto. Więc automatycznie czwarte przesunęło się na pozycję trzecią i zmieniono jego treść. W Piśmie Świętym, obojętnie jakie to tłumaczenie, czytamy. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonasz wszelką pracę swoją, ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął, dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Pismo Święte mówi o sobocie jako o dniu świętym i Pismo Święte wymienia sobotę jako 7 dzień na wielu miejscach. Niestety dokonano zmiany soboty na 1 dzień tygodnia. No i w związku z tym, aby jakoś to zostało zaakceptowane, dokonano zmiany przykazania. A więc tam, gdzie było wyraźnie określona sobota, 7 dzień, zamieniono pamiętaj na dzień święty, abyś go święcił. A tymczasem przykazanie dokładnie określa, który to jest dzień, który został ustanowiony jako dzień święty.
Mamy w takim razie 9 przykazań.
Skoro drugie usunięto, 4 zmieniono i przeszło ono na pozycję 3, aby jednak 10 pozostało. 10 przykazanie, które mówi nie będziesz pożądał i wymienia jakich rzeczy nie należy pożądać, to przykazanie rozbito na 2. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, a następnie przykazanie mówi o innych rzeczach, których też nie należy pożądać. Czyli przykazanie zabraniające pożądliwości rozbito na 2 części po to, aby pełna liczba na skutek usunięcia drugiego pozostała, to znaczy, aby pozostało 10 przykazań.
Czy Pismo Święte dopuszcza możliwość zmiany przykazań? Niektórzy starają się na podstawie niektórych tekstów udowodnić, że taka możliwość istnieje.
Już samo to, jak człowiek może zmieniać to, co Bóg postanowił. Już tak generalnie jest to nie do przyjęcia. Tak samo jakby ktoś zapragnął zmienić konstytucję państwa. Jest powołana do tego odpowiednia instytucja. Jest do tego powołany Sejm w różnych państwach, może jakieś inne jeszcze organa władzy ustawodawczej, które są powołane do ustanowienia konstytucji. Każde samowolne zmienianie tego prawa jest przestępstwem. Tym bardziej, jak to jest możliwe, aby ręka ludzka, człowieka i to jeszcze grzesznego, upadłego, ośmieliła się zmieniać Boże przykazanie. Tym bardziej, że są teksty, które mówią o tym, że nie należy niczego zmieniać w ogóle w Biblii, tym bardziej nie powinien być zmieniony dekalog. Czytamy, że Jezusa Chrystusa posądzali niektórzy, że przyszedł zmieniać prawa Boże, dekalog Boży. Jezus Chrystus, znając ich myśli, ich oskarżenia, bardzo autorytatywnie powiedział. Czytamy z Ewangelii Świętego Mateusza, 5 rozdział, od 17 wiersza. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktobykolwiek wtedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios, a ktobykolwiek czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. To powiedział Jezus Chrystus. Są też inne wypowiedzi Pisma Świętego. Święty Jakub w 2:10 powiedział, że kto by zachował wszystek zakon, a w jednym by upał, winien jest wszystkiego. Jeżeli coś składa się z 10 ogniw, aby ten łańcuch przerwać, ile ogniw musimy przeciąć? Nie musimy wszystkich po kolei przecinać, wystarczy jedno przetniemy i tak dalej. Jezus Chrystus wiele razy nawołuje do zachowywania przykazań, a szczególnie w Ewangelii Mateusza w 19:17-19 czytamy, że pewien nauczyciel przyszedł do Chrystusa i pytał się, co ma czynić, aby osiągnąć żywot wieczny. I Chrystus odpowiedział, czemu pytasz? Jeżeli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Aby nie było wątpliwości, o które to przykazania chodzi, Jezus rzekł, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Chrystus wymienił, o jakie przykazania, o który dekalog mu chodzi. Wspominaliśmy o tym, że przykazania zostały zmienione. To jest niezwykle interesujące, że w VI wieku przed naszą erą żył Boży prorok. Nazywał się Daniel. Jezus Chrystus w 24:00 Ewangelii Świętego Mateusza powiedział, aby z uwagą studiować księgę tego proroka. I tenże prorok w 7 zapowiedział, że w pewnym momencie dziejów chrześcijaństwa niestety pojawi się taka władza i władca, który będzie zamyślał zmienić czas i zakon. I rzeczywiście czas został zmieniony i prawo zostało zmienione.
Są jeszcze do wyjaśnienia pewne słowa Jezusa Chrystusa, który powiedział apostołom, że daje im 2 nowe przykazania, tak zwane przykazania miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą. I drugie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
To nie tylko Jezus Chrystus, ale podobne słowa znajdujemy już w Starym Testamencie, że sumą przykazań co jest? Będziesz miłował Boga nade wszystko, a bliźniego jako siebie samego. Chrystus tylko powtórzył tą zasadę, która już była wspomniana w Starym Testamencie, a która została rozwinięta w formie 10 przykazań. Te 10 przykazań, gdybyśmy chcieli streścić, to właśnie mieści się to w tej pięknej zasadzie, będziesz miłował Boga ponad wszystko, a bliźniego jako siebie samego. Co to oznacza? Jeżeli będziemy Boga miłowali nade wszystko, to nie będziemy obierali sobie innych bogów, nigdy nie będziemy stawiali jakiegoś wizerunku i ten wizerunek czcili zamiast Boga. Trzecie przykazanie mówi o tym, abyśmy nie nadużywali imienia. Jeżeli Boga miłujemy nade wszystko, zawsze o Nim będziemy mówili z pełnym szacunkiem. Tak samo jeżeli Bóg ma jakiś dzień, który jest Jego dniem pamiątkowym jako Stwórcy, to jest na pierwszych kartach Pisma Świętego podkreślone, że On jest Stwórcą i na pamiątkę tego dzieła stworzenia ustanowił dzień 7, sobotę jako pamiątkę, to jeżeli Boga miłujemy, to będziemy też i mieli pozytywny stosunek do tego dnia, który On przeznaczył na szczególną łączność z Bogiem. To jest tak, jak ktoś ma imieniny czy urodziny, to dlatego, że kogoś miłuję, to również i ten dzień będzie dla mnie jakimś szczególnym dniem. Nie odwrotnie. Nasz stosunek do tego dnia regulowany jest naszym stosunkiem do osoby, a nie odwrotnie. To jest to, co czytamy. Będziesz miłował Boga nade wszystko. A bliźniego jako siebie samego. Gdy będziemy bliźniego jako siebie miłowali, to znaczy będziemy czcili rodziców, nie będziemy zabijać, nie będziemy cudzołożyć, nie będziemy kraść, nie będziemy mówić fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu, przeciwko drugiemu człowiekowi. Gdy go będziemy miłować jako siebie samego, nie będziemy pożądać, ale będziemy się cieszyć nawet, jeżeli bliźni będzie coś miał. A więc te przykazania można bardzo prosto streścić, a bliźniego jako siebie samego.
Dlaczego zatem Jezus Chrystus użył określenia daję wam nowe przykazanie?
Dlatego, że bardzo często Żydzi zachowywali te przykazania formalnie. Starali się wiernie zachowywać te przykazania dotyczące Boga, a zapominali o przykazaniach związanych z drugim człowiekiem. Poza tym, Żydzi pomyli jedną zasadniczą rzecz. Uważali, że za skrupulatne przestrzeganie tych przykazań będą mogli się przypodobać Bogu i zdobyć jakieś zasługi, w zamian za które będą zbawieni. a prawda wyglądała trochę inaczej. One są dane dla dobra człowieka. I dlatego mówi: nowe przykazanie daję wam, ten inny sposób zachowania przykazań, że jeżeli miłość mieć będziecie, to będziecie te przykazania zupełnie inaczej zachowywali. W liście do Rzymian, w 13 rozdziale, od wiersza 8 po 10, czytamy takie słowa. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnia. Przykazania bowiem, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj. Wszystkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jako siebie samego. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. W liście świętego Jana, 5 rozdział i 3 wiersz, mówi również przepięknie. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Miłujemy Go dlaczego? Bo On nas pierw umiłował i ofiarował Syna, a Syn ofiarował życie za nasze zbawienie i dokonał na krzyżu Golgoty naszego zbawienia. Jeżeli to zbawienie poznamy i zaakceptujemy, to również i w nas wzbudzi miłość do Boga.
Jednak wielu chrześcijanom sprawia trudność przestrzeganie Bożych przykazań. Wiemy, że wynika to także ze słabości natury ludzkiej. Co pastor poradziłby tym osobom, które walczą z tym, a bardzo często rezygnują na jakimś etapie swojego życia chrześcijańskiego z Boga, właśnie dlatego, że nie dają rady tych przykazań przestrzegać?
Bardzo pięknie święty apostoł Paweł powiedział, że wszystko mogę w Chrystusie Jezusie, który mnie posila. O własnych siłach nie jesteśmy w stanie je wypełnić. I dlatego najpierw starajmy się poznać, kim jest Bóg dla nas, co dla nas uczynił. A gdy poznamy Boga, kim On jest dla nas, co On dla nas uczynił, poznamy Go jako Boga miłości, o wiele łatwiej będzie nam przestrzegać te przykazania. Po prostu nawet nie będziemy się do nich zmuszać, ale będą one jakąś naszą satysfakcją. Jeżeli nawet w jakimś momencie przestąpilibyśmy to przykazanie, pamiętajmy na piękne słowa świętego Jana, który w 1 liście, w 2 rozdziale, do wierzących już, napisał tak, 1 i 2 wiersz. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz za grzechy całego świata. Łaska Jezusa Chrystusa obmywa nas od wszelkiego grzechu i czyni nas sprawiedliwymi przez obliczem Bożym. Nie na podstawie naszego życia, ale na podstawie Jego życia i przez to kwalifikuje nas do zbawienia, do Królestwa Niebieskiego. Apokalipsa wspomina, że zbawieni będą ci, którzy skorzystali ze zbawienia i skorzystali z tego, że Jezus Chrystus zapłacił cenę za ich grzechy. I oni teraz odwołują się do tej zapłaty, do tych zasług Jezusa Chrystusa i na tej podstawie są im grzechy przebaczane we krwi baranka. I dlatego, jeżeli nie byłoby przykazań, to nie ma grzechu. A jeżeli nie ma grzechu, to zbędna nam jest łaska Boża. Ten największy bohater wszechświata, Jezus Chrystus, przyszedł i zapytał się, ile trzeba zapłacić, aby człowieka wykupić z tej niewoli grzechu, przestępstwa, przykazań Bożych. Odpowiedź jedna, zapłata za grzech jest śmierć. I co Chrystus powiedział? W takim razie ja stanę się człowiekiem, będę prowadził doskonałe życie, niewinne i takie prowadził. I wezmę na swoje barki grzechy całego świata i zapłacę te długi, zapłacę tą cenę, aby każdy miał prawo do żywota wiecznego. Dlatego Jan Chrzciciel w momencie, gdy Chrystus się pojawił, pokazał na niego palcem i zawołał: oto baranek, który gładzi grzechy świata. I ten głos rozlega się do dnia dzisiejszego. Oby on dotarł do każdego serca zmartwionego, nieszczęśliwego na skutek przestępstwa prawa Bożego. Że jest baranek, jest krew, która gładzi wszelki grzech.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.